Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy z Markiem Koprowskim, dziennikarzem, pisarzem, człowiekiem, który od lat zajmuje się i pisze o losach Polaków na wschodzie, autorem książki Obrońcy Wołynia, o której dziś chciałbym porozmawiać. Można powiedzieć, nie udało nam się właściwie rozpocząć właściwej rozmowy o tej książce, która, no właściwie można powiedzieć, że rozpoczyna kolejną serię pana twórczości związanej właśnie z losami Polaków na wschodzie i na Wołyniu. To jest książka o, jak pan sam zresztą pisze we wstępie, która jest prezentacją sylwetek zapomnianych członków konspiracji, którzy walczyli o polską rację stanu na Wołyniu. No właśnie, to jest książka, która prezentuje ludzi, którzy, jak pan mówi, powoli popadają w zapomnienie. Dlaczego?
No, z przyczyn naturalnych po prostu. Jak o Wołyniu się tyle lat nie mówiło, to o tych ludziach również się tyle lat nie mówiło w ogóle. No więc ich, dopiero o nich zaczęto mówić w latach 90. To też upominali się o nich towarzysze broni, którzy jeszcze żyli. Teraz towarzyszy broni już nie ma. Członkowie rodzin jakoś tam chcieli, żeby coś o nich napisać, żeby ich nazwisko gdzieś się znalazło, żeby ludzie pamiętali, że tutaj no tysiące ludzi oddało życie za ten polski Wołyń i ja i tak właśnie taką żeśmy podjęli inicjatywę. Zresztą namawiali nas do tego również właśnie członkowie rodzin, którzy no, mieli nawet nie miały pretensje do mnie, że no o tym czy o tamtym nie napisałem, tylko że no to też zarówno wydawnictwo, jak i ja sam mamy określone moce przerobowe, ale no staramy się, będziemy się starać, że okaże się kolejny tom, dwa tomy są już gotowe, jeżeli będzie zainteresowanie na rynku, bo przecież my jesteśmy też wydawnictwem komercyjnym, musimy na tym, z tego żyjemy, jeżeli będzie zainteresowanie na rynku, będą czytelnicy zainteresowani, będą kupować te książki, to będziemy robić dalej, także będziemy będziemy się starali pokazać wszystkich tych, którzy coś zrobili dla Wołynia i którzy, o których coś zostało w dokumentach, w relacjach, o których można coś ciekawego napisać. Tutaj w tej książce jeszcze, to ja sygnalizuję jeszcze jedną rzecz, bo w ostatnich czasach tak sensacyjnie się mówiło, że Armia Krajowa zdradziła Wołyń. To jest absolutną bzdurą i nieprawdą. Ja tutaj pokazuję właśnie, skąd ta bzdura i nieprawda wynika, poprzez właśnie...
Ja myślę, że to bardziej jest taka publicystyczna teza, która od czasu do czasu, także przy okazji tej rocznicy ona się pojawia.
No ja tutaj pokazuję, że poprzez życiorysy tych ludzi, że Armia Krajowa nie zdradziła Wołynia i Armia Krajowa zrobiła dla Wołynia wszystko to, co w realnych warunkach, w realnych możliwościach mogła, prawda? Że zaczęła, starała się już działać na Wołyniu w 1939 roku, kiedy jeszcze nie było Armii Krajowej, ale były już i te inne formacje, jak Służba Zwycięstwa Polski, później Związek Walki Zbrojnej. I już od 1939 roku, kiedy tam zaczęli gospodarzyć, jak w cudzysłowie gospodarzyć oczywiście Sowieci, to już tam były próby budowania polskiej konspiracji. Za te próby polskiej konspiracji ci polscy patrioci, nieliczni tam jeszcze, którzy przetrwali, nie zostali wywiezieni wcześniej, nie zostali aresztowani, zapłacili bardzo wysoką cenę, bo większość z nich zostało aresztowanych, wywiezionych bądź rozstrzelanych. Tutaj jest taka, pokazuję tutaj postać takiego Kazimierza Tadeusza Majewskiego, Szmigla, który oficera, który zgodził się pojechać na Wołyń, tam zorganizować konspirację. No i to niestety... w zetknięciu się z owymi realiami no niestety nie okazało się jakoś realne. Ci wszyscy polscy patrioci, którzy tam starali się zakładać te wszystkie organizacje, oddziały, no niestety szybko wpadali, ponieważ Sowieci stworzyli na Wołyniu, tak jak zresztą na wszystkich swoich ziemiach, gdzie sprawowali ład, totalny system inwigilacji. I wsadzali wszędzie swoich ludzi i rozpracowali bardzo szybko konspirację. I po prostu ją zniszczyli. Także tutaj w 40 roku, 41, gdy na początku 41 roku, gdy miała się już zacząć wojna, to praktycznie aresztowali 2000 ludzi, którzy byli z konspiracją związani. Z tej pierwszej konspiracji akowskiej nic nie wyszło. Niemniej ta Armia Krajowa robiła, co mogła i chciała robić, prawda? Tam były różne koncepcje związane z rodziną Rumlów, jak to rozwijać. Zbigniew Rumel wtedy w tej obławie na tą ze wszystkich członków konspiracji nie wpadł, ale za to zapłaci jego brat, który został aresztowany i zamordowany przez Sowietów. Tutaj pisze te również o rodzinie Hermaszewskich. To jest właśnie z tej rodziny pochodzi polski kosmonauta, który też cudem ocalał w czasie rzezi w 1943 roku. Wtedy miał kilka lat i zgubił się w czasie tego ataku banderowców ucieczki stamtąd, ale jakoś cudem się odnalazł. Jego brat Antoni Hermaszewski właśnie, nie, jego stryj Antoni Hermaszewski był znanym takim działaczem ludowym i organizatorem konspiracji i na Wołyniu jego też aresztowano, chociaż no, był jeden z ostatnich aresztowanych, ale udało mu się przeżyć i później z armią Andersa wyszedł na zachód. Tutaj właśnie piszę tutaj o tych wszystkich, którzy jeszcze byli w czasach sowieckich w tym pierwszym tomie aresztowani. Ale również tutaj pokazuję w tej książce tych, którzy przyszli na Wołyń w ramach wachlarza. Czy to była taka organizacja akowska, która miała osłaniać przyszłe powstanie, które miało wybuchnąć na ziemiach polskich, a ta organizacja miała atakować linie komunikacyjne, żeby po prostu opóźnić ewentualne uderzenie Niemców na powstanie, które miało się odbywać w Polsce poprzez wysadzanie mostów, linii komunikacyjnych, jakieś sabotaże drogowe i tak dalej. Oczywiście no, ci ludzie później przeszli wszyscy do 27 Dywizji Wołyńskiej, w ogóle wcześniejszy do Armii Krajowej i też odegrali ogromną rolę, ponieważ no, byli to nieliczni, dobrze przygotowani do swojej działalności oficerowie.
No właśnie, panie Marku, tych postaci przywoływanych w pana książce Obrońcy Wołynia jest kilkanaście. Dlaczego akurat wybór padł na te, a nie inne osoby? To znaczy, czym pan się kierował w tym wyborze? No bo można powiedzieć z jednej strony pewne obiektywne przesłanki istniały, no ale z drugiej strony to pewnie jakiś rodzaj subiektywnego wyboru także gdzieś w tym wszystkim był.
No, przede wszystkim tu starałem się w sprawie tego zabrać głos również w sprawie tego odpowiedzi na to pytanie, czy Armia Krajowa zdradziła Wołyń. I tutaj pokazane są dwie sylwetki, bardzo istotne na tej sprawie. To jest, starałem się właśnie tutaj pokazywać nie tylko żołnierzy, ale również członków administracji cywilnej, która no, pozostawała w pewnym momencie w konflikcie z Armią Krajową. Czyli Kazimierza, tutaj między Kazimierzem Bombińskim, Luboniem, który chciał bronić Wołynia bardzo mocno, a Kazimierzem Banachem, który był przedstawicielem rządu, pełnomocnikiem rządu, czyli z czymś w rodzaju wojewody na Wołyń, istniał spór. Po prostu żołnierzy przeszkolonych było bardzo mało. Ponieważ te struktury konspiracyjne, cywilne powstały wcześniej we wszystkich miejscowościach i one zgarnęły pod swoje skrzydła wszystkich ludzi do tak zwanej Państwowej Straży Bezpieczeństwa, która miała zastąpić policję. No i Bombiński chciał tych wszystkich ludzi przejąć pod skrzydło Armii Krajowej, żeby on z nich stworzyć oddziały zbrojne. Poza tym były różne niuanse, które czytelnik musi to poznać, przeczytać sam i wtedy się sam zorientuje, o co chodzi, bo jedni chcieli tworzyć tylko oddziały samoobrony, które by broniły miejscowości, A Bombiński był temu oprócz tego, nie był temu przeciwny, ale oprócz tych oddziałów chciał również stworzyć bezwzględnie mój czar, oddziały mobilne, które będą krążyć wokół tych ośrodków samoobrony, bo oddziały samoobrony wcześniej czy później po kolei będą likwidowane, ponieważ nawet jeżeli banderowcy będą za słabi, to będą ściągać w danym miejscu okolicy za słabi na zlikwidowanie jakiegoś ośrodka, to ściągną sobie pomoc z innych ośrodków i zlikwidują. Także tutaj trzeba mocno ich kąsać również z zewnątrz, żeby nie dopuścić do żadnych takich ich również mobilizacji, niemobilizacji i tak dalej. Także tutaj czas przyznał rację Bombińskiemu, który był uważany przez kolei, przez Banacha za takiego sanacyjnego oficera, który no, kieruje, chciałby wszystkich Ukraińców zamknąć do obozu w Berezie Kartuskiej. Także tutaj no te dwie postacie musiały się znaleźć w tym pierwszym tomie, moim zdaniem. No i tutaj przede wszystkim umieściłem tych, o których się w ogóle w Polsce nie mówi, bo w Polsce nie mówi się właśnie o tej pierwszej konspiracji. Bardzo niewiele się pisało do tej pory, mówiło w ogóle, bo byli, zniknęli, nie ma i koniec. No po prostu nikt się o nich w Polsce nie upominał, a to niestety oni też jakąś tam rolę odegrali i o nich trzeba wspomnieć, że po prostu byli, że tutaj nie jest tak, że Armia Krajowa nic nie robiła, ale no robiła to po prostu, co w danej chwili było można i na co po prostu przeciwnik pozwalał.
Co istotne, to nie jest, można powiedzieć, teza właśnie publicystyczna, tylko fakty, które pan znalazł we wspomnieniach, w opracowaniach.
Oczywiście to wszystko jest oparte na dokumentach, wspomnieniach, relacjach, po prostu, żeby przywrócić no, do ludzkiej świadomości te postacie, które no, zniknęły, o których nikt nie mówi, albo o których się celowo pomija, jak chociażby Antoniego Cybulskiego, Oliwę, który był w Pańskiej Dolinie starostą, jednocześnie pełnomocnikiem rządu. Także tutaj też pokazuje właśnie, że ta cywilna administracja działała. Pokazuje również, przybliżam postać Ludwika Malinowskiego, tego, który bronił, prawda, z baraża, który był komendantem z baraża, bo tu też niektórzy mówią, że komendantem był z baraża Cybulski, ale Cybulski był komendantem wojskowym. Natomiast głównym komendantem całej obrony był Malinowski, który właśnie działał tak, żeby no, balansował między Niemcami, Sowietami, żeby ten ośrodek samoobrony mógł istnieć, miał zalegalizowaną broń. A jednocześnie no, pokazuje, że był również tępiony, ścigany przez banderowców, że ledwie tam...
Ale uciekł spod banderowskiego topora, jak pan pisze.
Bo został po prostu... w czasie jego wizyty pojechał do Łódzka, żeby zobaczyć jakieś tam sprawy związane z barażem. I policja ukraińska aresztowała go natychmiast i zabrała na komendę policji. I tam zaczęli go już bić, przesłuchiwać i dowódca grupy operacyjnej Armii Krajowej w Łódzku natychmiast powiedział, nie czekamy ani niczego nie rozpoznajemy, zbierać chłopaku, idziemy, odbijamy. Wpadli do tego i odbili zmasakrowanego Malinowskiego, który przez kilka tygodni później leżał w szpitalu i nie pozwolili go zabić. Także gdyby on tam leżał jeszcze parę godzin, to by go zamordowali. Niemcy go nie zamierzali oddawać, tylko sami się z nim chcieli sprawić. Także on autentycznie uciekł spod tego banderowskiego topora. Później długie lata jeszcze mieszkał na Dolnym Śląsku, prawda, koło niedaleko między Nysą a Opolem.
Książka Obrońcy Wołynia to prezentacja właśnie sylwetek osób, które walczyły, które no właśnie pan nazywa obrońcami Wołynia, bo w rzeczy samej rzeczywiście takimi osobami były. Można powiedzieć też, że takim oddzielnym bohaterem tej książki jest zresztą wspomniana już przez pana 27. Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej.
Tak, no bo tutaj to jest od 27.
Można powiedzieć, że od niej wszystko się zaczęło.
Znaczy może od niej się nie zaczęło, ona była ukoronowaniem wszystkich wysiłków polskiego państwa podziemnego, zarówno tego cywilnego, jak i Armii Krajowej, to było ukoronowanie wysiłku, bo były różne koncepcje. Ona powstała wbrew stanowisku Komendy Głównej Armii Krajowej. O tym też ja o tym piszę, o tym nikt nie wspomina oficjalnie, ale było po prostu ambicją Bombińskiego, który właśnie był traktowany jako taki sanacyjny oficer, którego w Komendzie Głównej nie był lubiany, więc on tak układał plany mobilizacyjne, żeby stworzyć dużą jednostkę operacyjną. Wtedy jeszcze nie mówiło się, nie używało się nazwy 27 dywizja, tylko duża jednostka, korpus nawet, o, żeby to był korpus złożony przynajmniej z trzech pułków i teoretycznie były na to szanse, ale no, ponieważ gdy sowiecka ofensywa ze wschodu ruszyła tak szybko, że po prostu już nie zdołano zmobilizować znacznej części tych, którzy do tej grupy mieli dołączyć, zorganizowano tylko dwa zgrupowania pułkowe i przystąpiono do organizacji dywizji. Pierwszą decyzją, gdy było zebranych 6,5 tysiąca ludzi, Komendy Głównej przyjechał właśnie późniejszy jego dowódca tego od 27 dywizji, czyli major Oliwa, i rozkazał Bombińskiemu rozpuścić wszystkich do tego, do domów, że tutaj no nic tej burzy nie, na pełni nie będzie, że dywizja no, nie spełni zadań i Komenda Główna postanowiła, żeby się poszli do domów i dalej tworzyli konspirację antysowiecką pewnie, jak tutaj Sowieci wkroczą. No ale Bombiński tą propozycję zdecydowanie odrzucił, kazał wracać Oliwie do Warszawy, powiedzieć, że to jest decyzja niewykonalna, że ci oni już porzucili swoje rodziny, które stały swoje wsi, ci ludzie nie mają po prostu już dokąd wracać, członkowie tych oddziałów zmobilizowanych. Oni muszą już walczyć w takiej formie, jaka została już narzucona przez zewnętrzną rzeczywistość. I Komenda Główna się z tym pogodziła, ale odwołali Bombińskiego, Burkomorowski odwołał Bombińskiego, na jego miejsce przysłał właśnie Oliwę, do którego miał więcej może zaufania, czy tak, nie wiem czemu, tym się przykierował. W każdym razie Bombiński był raczej bardziej predysponowany do dowodzenia dywizją, ponieważ on był oficerem piechoty. Natomiast Oliwa był saperem. No niemniej okazał się też dobrym dowódcą, także to tutaj już to można pominąć, ale w każdym razie powołanie dywizji później już i tworzenie odegrało dużą rolę w obronie ludności Polski, ponieważ Ukraińska Powstańcza Armia zamierzała dokończyć tego dzieła i nie tylko po tym apogeum mordów w 1943 roku, później w jesienią 1943 i w końcu 1943 roku przygotowywali się do kolejnej ofensywy, żeby wyrżnąć Polaków, zwłaszcza w małych miasteczkach, gdzie się chronili. Nawet zaatakowali przedmieścia Łódzka, dużego miasta, gdzie stał duży niemiecki garnizon, czy atakowali Włodzimierz Wołyński i inne. W Równym zaatakowali te Polaków na przedmieściach, także tutaj oddziały Armii Krajowej natychmiast ruszyły do ostrego boju i zahamowały, że tak powiem, tą kolejną ofensywę, ratując życie kilku tysięcy ludzi co najmniej. Także tutaj 27 dywizja również na tym odcinku obrony Polaków przed Ukraińcami odegrała bardzo dużą rolę i gdyby nie to, to gdyby ona gdyby te oddziały nie były właśnie stworzone, zorganizowane, to los większości z tych skupisz Polski był przesądzony, ponieważ tutaj już nie były jakieś UPA, też się szykując do wojny, nawet sobie, później z Niemcami i z Sowietami, też zorganizowana była już w oddziały pułkowe, duże, dobrze uzbrojone, mieli broń, którą otrzymali wcześniej od Niemców, Także tutaj szykowali się do działań antypolskich bardzo mocno. I także tutaj, gdyby nie dywizja, to tych ofiar byłoby o wiele, wiele, wiele więcej.
Warto więc o tych bohaterach mówić, o czym także dziś przypomniał, mówił Marek Koprowski, autor książki Obrońcy Wołynia, w której także losy Wołyńskiej Dywizji są prezentowane. Szybko minęła, panie Marku, rozmowa, ale czas nieubłaganie nasz dobiegł końca. Niemniej jednak bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i dzisiejszą rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję, pozdrawiam pana i słuchaczy, a w sierpniu ukaże się już kolejna książka o Wołyniu, także też będzie okazja do spotkania się.
To wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Bogusław Wichrowski. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.